Jest jesień, jest zimno, jest ciemno, jest deszczowo i bardzo chcielibyśmy poprawić sobie nastrój na przykład jedzeniem. Czy ty poprawiasz sobie nastrój jedzeniem?
Oj tak, zawsze. Wydaje mi się, że należę do grup tak zwanych foodies, czyli osób, które są powiedzmy to smakoszami, lubią jeść. Może nie stricte się najadać, ale smakować, próbować. Lubię smaki i lubię sobie poprawiać nastrój jedzeniem. To jest zawsze nagroda, też po jakichś wydarzeniach i też z życia, czy też z pracy ta kolacja w jakimś nowym miejscu zawsze jest formą celebracji i nagrody.
No właśnie, masz o tyle szczęścia w życiu, że generalnie zajmujesz się gastronomią w życiu. Robert
tak.
Senk, czyli menadżer.
Koordynator festiwalu Restaurant Week w regionie Trójmiasta.
No i znowu jest to święto, więc znowu można comfort food próbować.
Dokładnie tak. Comfort food, szczególnie jesienią, jest to bardzo istotny temat. I gdzieś nasze hasło tegorocznego festiwalu, tej edycji jesiennej, właśnie Foodies Moment, jest również właśnie dla mnie ważne. W sensie, tak jak to jest
personalnie
dla mnie ważne. Dlatego też przez to, że jestem smakoszem, że jestem foodie, pracuję i robię to, co robię w życiu. I te momenty wspólnej celebracji przy stole są tym najprzyjemniejszym, szczególnie jak jest szaro i zimno, jak wspomniałaś.
No, a kim jest foodie?
Foodie to smakosz. W sensie właśnie jest to taka osoba, która smakuje, przynajmniej dla mnie, w moim odczuciu, foodie to smakosz, która wynajduje te różnego rodzaju kuchnie, lubi próbować, nie zamyka się w określonych ramach, jeśli chodzi o to jedzenie i czerpie z jedzenia olbrzymią przyjemność.
Bo to jest tak, że możemy zjeść, by przetrwać, a możemy trwać, by jeść.
Oj tak, ja mam takie swoje własne powiedzenie, że jedzenie nadaje sens mojemu życiu, także i korzystam z niego często.
Super, ale widać, że zdrowo się odżywiasz, bo dbasz o linię, zachowujesz, może tak.
To geny po mamie akurat.
Szczęśliwe.
Wbrew pozorom jem bardzo dużo, ale może nie zawsze właśnie po tak zwany korek.
Aha. No właśnie, bo chyba też nie o to chodzi. Też w edukacji takiej gastro, kultury kulinarnej, którą prowadzimy, czy ja w audycji, czy ty poprzez swoją działalność, właśnie zwracamy uwagę na to, by jednak jeść wartościowo, jakościowo.
Jeść wartościowo i szanować jedzenie. Ja też mam duży szacunek do jedzenia, staram się go nie wyrzucać, co też festiwal nam daje taką możliwość, też zawsze naszym hasłem przewodnim jest to właśnie szanowanie jedzenia, ponieważ ze względu na tą wcześniejszą chociażby rezerwację, restauracja wie, ile porcji i czego przygotować i tego jedzenia nie marnuje. Także to są jeszcze we współczesnym świecie bardzo istotne kwestie, wydaje mi się,
Dochodzą nowe, te etyczne, prawda?
Też.
Właśnie podchodzenie do jedzenia, do mięsa, nie mięsa, różnie to postrzegamy.
Wszystko dobre, ale w ograniczonej ilości. Ja również osobiście jadam mięso, ale staram się nie robić tego codziennie i nie w nadmiarze na pewno.
Mimo pewnej kultury w Polsce, w której jesteśmy wychowywani, jednak tej mięsnej.
Bardzo tak, ale też zapominamy o tej, która była mocno warzywna. Szczególnie teraz jesień i warzywa korzeniowe, i dynie, i mnóstwo mamy potraw w kuchni polskiej, które mogą się obyć bez mięsa.
No Robercie, w takim razie, które danie sprawi, że poczujesz się komfortowo, że przeniesiesz się w czasy, gdy babcia robiła ciepłe kakałko, kogel mogel.
Ja jestem fanem pierogów trochę i fanem tatara. To są dwie takie rzeczy, które z tej naszej polskiej strony, tak, z której naszej polskiej strony jakby wybieram najczęściej chyba.
No, ale jakie to będą pierogi?
A tutaj właściwie nie mam jakiejś określonej, ja lubię formę, w sensie po prostu formę samego pieroga. Wiem, że ona też jest trochę azjatycka, ale też u nas jest bardzo popularna. Już farsz i środek nie ma aż takiego znaczenia.
Ale to jest ciekawe, na co zwróciłeś uwagę, właśnie forma, bo rzeczywiście niektóre dania muszą mieć tę formę zachowaną. No myślę teraz o pierogu, nie wiem, myślę o dewolaju, też musi wyglądać w określony sposób.
Tak, to prawda.
Ty pewnie masz też taką wrażliwość ze względu na swoje wykształcenie artystyczne, więc też ta forma jest ważna.
Trochę tak, skończyłem akademię.
Wychowania fizycznego.
Nie wychowania, tylko Akademię Sztuk Pięknych. Forma jest bardzo ważna, w ogóle tekstury i kolory na talerzu również są istotne i to też sprawia, że danie smakuje nam bardziej. Więc to jest też rzecz, na którą warto zwracać uwagę, nawet gotując sobie dla siebie w domu, żeby sobie to uprzyjemniać, a nie rzucać szare kluski po prostu bez żadnego przybrania.
To masełko?
Oj, masełko zawsze, w każdej ilości.
Masełko musi być. Bardzo Ci dziękuję i smacznego. miłego życzę.
Dziękuję bardzo.
Drodzy słuchacze, tutaj Klaudia Połom, jedna, druga Foodie Trójmiasto, czyli takiego profilu na Instagramie, w którym odkrywamy wraz z moim partnerem oczywiście trójmiejską gastronomię.
Jest zimno, jest ciemno, jest deszczowo, będzie jeszcze bardziej deszczowo, jeszcze zimniej i będzie jeszcze bardziej listopadowo-grudniowo, chociaż grudniowy czas jest miły, tak przynajmniej ja to postrzegam. W każdym razie jest jesień. Co sprawia, że jesienią poprawia ci się humor?
No oczywiście jedzenie. No to jest po prostu taka rzecz, która jesienią, zimą i wtedy, kiedy są właśnie takie deszczowe dni, sprawia, że człowiekowi po prostu robi się cieplutko na serduszku i no jedzenie potrafi uszczęśliwić niejedną osobę.
Tak, a jedzenie potrafi uszczęśliwić, musi smakować dobrze, a wyglądać też?
Dla mnie musi wyglądać, no bo jednak prowadząc profil na Instagramie gdzieś tam zwracam uwagę na to, jak to się wszystko prezentuje, ale jednak ten smak gra główną rolę i właśnie w takie zimne dni dla mnie ważne jest to, żeby jedzonko mnie jednak rozgrzało. Ja rezygnuję z lodów, raczej idę w stronę takich płynących, ciepłych, rozlewających się deserów, czy właśnie jakichś ciepłych szarlotek. To są właśnie moje smaki jesienią i zimą.
Czyli na słodko.
No właśnie niekoniecznie. Akurat tak sobie pomyślałam o takim po prostu deszczowym dniu kawiarni i jakimś takim słodkim dodatku, ale na słono jak najbardziej tak i wydaje mi się, że tutaj wiodą prym przynajmniej u mnie i na naszym profilu rameny.
A, rameny. Idealne danie na ten zimny, nie chcę powiedzieć smutny, nie chcę, żeby taki był, ale czasami tak czas. Pełen melancholii.
Tak, niby zupa, ale jednak całe danie, pełnowartościowe danie, całe w sobie, które do ostatniego kęsa dosłownie trzyma nas w takiej niepewności. Jest to bogactwo i smaków, i właśnie takie rozgrzewające od środka, także jak najbardziej rameny na jesień, marzenie.
A gdybym miała zapytać, rosołek babci, czy jednak ten ramen?
Rosołek mamy, może zaskoczę, moja mama robi najlepszy rosół z indyka, jaki w życiu jadłam. Ale jednak jak szukam czegoś, czym mogę się tak nasycić, do pełna, no bo rosołek mamy to jednak na pierwsze, po kaszubsku. A jak szukam czegoś, czym mogę się nasycić, to jednak wybieram pełny ramen. Nieco różniący się od tego naszego tradycyjnego rosołu.
No tak, nie da się ukryć, że ramen też w ostatnich latach, powiedzmy, zrobił w Polsce jednak wielką karierę. Myślę, że powodem jest nasze zamiłowanie jednak do zup Polaków.
Zdecydowanie tak. Tutaj też jest fajne w ramenach to, że zawsze jest jakiś mięsny kawałek, jakby taki dodatek, więc mamy tutaj konkret, jest też sporo właśnie tych nudli, tego makaronu, więc wydaje mi się, że no my Polacy odnajdujemy się w tych smakach.
A gdy myślisz o takim typowym comfort food, czyli takie danie, które cię bardzo utuli, pewnie ramen, o którym wspomniałaś, ale czy jest jeszcze coś takiego?
Myślę, że zdecydowanie będzie to coś tłustego. Ja też jestem mięsną osobą, więc może jakiś taki włoski makaron z czymś takim tłuściejszym mięskiem. Myślę, że to jest dla mnie takie danie jesienne, które no wejdzie idealnie.
Idealnie. A jesienią można sobie na więcej pozwolić?
No zdecydowanie. Prowadząc profil kulinarny, to zdecydowanie jest to ten moment, kiedy my jemy więcej.
Dużo jesz prowadząc profil na Instagramie? Masz jedzenie w swoim obowiązku zawodowym?
Skłamałabym, gdybym powiedziała, że mało. Jemy bardzo dużo, jemy bardzo smacznie, bo muszę podkreślić, że nasza trójmiejska gastronomia to jest po prostu top of the top. Tak uważam.
Tak? Naprawdę? Tak uważam. Naprawdę. Czyli Warszawa, Kraków będzie się umywać?
Oczywiście znajdziemy tam też perełki, ale my naprawdę tutaj stawiamy na bardzo dobrą kuchnię w Gdańsku, w Gdyni i w Sopocie i widzę też, że mocno dbamy o naszych lokalnych odbiorców, bo oczywiście turystów nam nie brakuje przez cały rok, ale widzę, że tutaj nasze trójmiejskie gastro dba o swoich.
No tak, ważne jest nie tylko jedzenie, nie tylko forma. Ja zwracam też zawsze uwagę na obsługę, na miejsce, na to, w jaki sposób stół jest nakryty.
To prawda, u nas też tutaj właśnie w Trójmieście mamy tak, ja to przynajmniej zauważam z roku na rok coraz bardziej, że nasza obsługa jest bardzo dobrze wykwalifikowana w kwestii właśnie gastronomicznej, ale jest też bardzo miła i potrafi po prostu mówić prawie że każdym językiem. Ja to po prostu obserwuję coraz częściej.
Niesamowite. Jedzenie jest twoim pomysłem na życie, twoim pomysłem na zarabianie?
Nie, dodatkiem, miłym dodatkiem.
To niech tak zostanie i niech ten dodatek zawsze będzie smaczny.
Tak, i smacznego dla słuchaczy właśnie w te jesienne wieczory, ale też popołudnia. Jedzcie smacznie i dużo. Radiowe AI.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Witam w trzeciej części audycji radiowe AI. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest już goszcząca wcześniej w radiowym AI Daria Sas-Bojarska z ThinkCrunch. Dzień dobry.
Cześć, bardzo mi miło.
I dzisiaj będziemy troszeczkę rozmawiać właśnie o ThinkCrunch, ale także o Innovation Crunch, które odbyło się w czwartek. Moim zdaniem wydarzenie, które wskazuje pewne ścieżki rozwoju sztucznej inteligencji, które gromadzi młodych, ciekawych ludzi, którzy chcą się czegoś dowiedzieć, a jednocześnie ekspertów, którzy na te wszystkie wątpliwości odpowiadają. Udane wydarzenie, które ma bardzo ważną takie przesłanie, cel.
Jasne. Wydarzenie to było drugie w edycji. Czeka nas jeszcze Wrocław w przyszłym tygodniu. Oceniamy jako bardzo udane. Udało się zebrać i ekspertów w dziedzinie AI, ale też w dziedzinie startupów, a również wspierania ich tutaj lokalnie w Gdańsku, bo byli z nami goście z inkubatora Starter i z Parku Naukowo-Technologicznego.
No właśnie, bo gromadzenie ludzi, którzy się na tej materii znają, jest chyba takim celem nadrzędnym tego wszystkiego, bo wydaje mi się, że jak się gromadzi dużą grupę inteligentnych, ciekawych ludzi, wówczas te idee mogą jeszcze bardziej kiełkować.
W pełni się zgadzam. Myślę sobie o tym też, że dla nas jako Youth Business Poland, ThinkCruncha, ważne jest angażowanie w sprawy młodych, edukacji młodych, ekspertów, ale praktyków, tak? Czyli oczywiście no, wyjątkiem jest Piotr Szczuko, który jest tutaj naukowcem i wykładowcą, ale też jest jak najbardziej praktykiem. I wydaje nam się, że właśnie dzielenie się know-howem, doświadczeniem, pokazywanie swojej ścieżki kariery jest tym, co najbardziej do młodych trafia. No zresztą nie tylko do młodych, co generalnie po prostu trafia do ludzi, inspiruje i nadaje kierunek.
Inspirująca prelekcja Piotra Szczuki, bo tego człowieka naprawdę warto posłuchać. Polecam poprzednie odcinki radiowego AI, gdzie pan profesor Piotr Szczuko dzielił się swoją fantastyczną wiedzą również ze słuchaczami Radia Gdańsk. To było przed Innovation Crunch, czyli wystąpienie Piotra Szczuko, potem eksperci, którzy odpowiadali na pytania nie tylko od moderatora, ale również od publiczności. To jest też ważne, żeby to środowisko nie było chyba zamknięte, że my wiemy najlepiej, a słuchajcie, macie też szansę zadawać pytania. Mówię to też w tym kontekście, że być może przełamiemy czyjąś barierę, żeby przyszedł po prostu następnym razem, bo może też się czegoś dowiedzieć.
Tak. Założenie w ogóle Innovation Crunchy w tej edycji było takie, żeby bazować na pytaniach od uczestników. Taka możliwość jest już na etapie rejestracji. Tam pytanie można zgłosić. Również wykorzystaliśmy aplikację w czasie wydarzenia, która pozwalała na bieżąco zbierać pytania od publiczności, które później były adresowane przez naszych uczestników prelekcji. I myślę, że bardzo ważne jest właśnie to, żeby nie teoretyzować, nie mówić na jakichś, wiesz, wyimaginowanych przykładach, tylko właśnie mówić o własnym doświadczeniu. No i to się właśnie wydarzyło, czyli konkretne pytania, które nurtują młodych, ale nie tylko, którzy stawiają pierwsze lub kolejne kroki w startupowaniu, w AI-u i mają konkretne zagwozdki i na nie odpowiadaliśmy.
Mm-hmm. No więc właśnie, ten temat AI jest bardzo szeroki, w różnych dziedzinach życia się pojawia, w różnych dziedzinach życia bardzo mocno kiełkuje, w niektórych troszeczkę mniej. Bardziej chciałbym to skierować w taki kontekst, że my tu na Pomorzu, w Trójmieście, mamy bardzo fajne grono ludzi, którzy się na tym znają. I przyznam ci szczerze, od kiedy prowadzę audycje radiowe AI, jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tym, jak dużo ich jest, jak fajne rzeczy mogą powiedzieć. I też chwała wam, że ThinkCrunch potrafi to wszystko zagregować, tak? Używając takiego słowa ostatnio popularnego o agregacji danych, no to tutaj wy agregujecie, powiedzmy, zdolnych, utalentowanych i mądrych ludzi. To jest bardzo ważne zadanie ThinkCruncha.
Tak, zdecydowanie. Myślę, że to jest taki dobry przykład Innovation Crunch, gdzie zbieramy właśnie ekspertów. Stawiamy też na lokalność, że tak powiem. To znaczy na warszawskim evencie były osoby związane ze startupami z Warszawy. We Wrocławiu podobnie mamy ekspertów z tamtej okolicy. Więc z jednej strony faktycznie ten rozwój czy wiesz, budowanie ekosystemu regionalnego to jest ważny element. W samym TinCrunchu również zbieramy ekspertów i praktyków, czyli osoby, które się znają, czyli ich agregujemy. I tutaj wspomniałeś o Gdańsku i faktycznie też sięgamy po wsparcie z Gdańska, bo firma, która w tym roku nas wesprze merytorycznie, Intranov, jest właśnie stąd. I jeden z warsztatowców, Bartek Janowicz, którego serdecznie pozdrawiam, również wywodzi się tutaj z Gdańska. Więc generalnie lokalnie, ale też ogólnokrajowo działamy.
Jak już wspomniałaś o Intranov, to pozdrawiamy również Tymoteusza Olszewskiego, tak również jest. Stałego uczestnika czy eksperta z audycji radiowe AI, które ma bardzo ciekawe pojęcie na temat sztucznej inteligencji. Polecam wysłuchać przynajmniej 4 audycji z Tymoteuszem Olszewskim, bo planujemy, nie wiem czy wiesz, zrobić wspólny podcast, bo tak dobrze nam się rozmawia. Także będziemy może w przyszłości coś realizować. Innovation Crunch za nami, co przed nami, bo TinCrunch to nie tylko Innovation Crunch jako sensu stricte wydarzenie, ale to także 5. edycja bardzo ważnego programu.
Tak jest, bardzo ważnego, zgadzam się w pełni. Zanim jednak program, to jeszcze jeden Innovation Crunch właśnie Wrocław w przyszłym tygodniu 23, a później faktycznie program. Na ten moment jeszcze rekrutujemy, to znaczy do 25 października można składać aplikacje na stronie internetowej TinCruncha, na pewno znajdziecie. Następnie czekają osoby wyselekcjonowane rozmowy. To będą rozmowy dwuetapowe. Pierwsze takie bardziej przesiewowe, a drugie już takie bardziej zapraszające do finału. Finał, znaczy osoby, które się zakwalifikują, dowiedzą się o tym najpóźniej 8 listopada. W kolejnym tygodniu, czyli 16, jeśli dobrze pamiętam, będzie spotkanie integracyjne, a później już ruszają warsztaty. Warsztaty właśnie o AI-u, właśnie o startupowaniu. One będą online'owe, w związku z tym tak naprawdę każdy może się zgłosić i każdy może skorzystać. Po warsztatach w styczniu, znaczy może nie po warsztatach, tylko równocześnie z warsztatami w styczniu dołącza do tego mentoring. Każdy powstały w programie zespół otrzymuje swojego mentora i razem z nim przygotowuje swoje rozwiązanie biznesowe do dużej konferencji 4 kwietnia 2025 roku w Google for Startups. Będzie miała finał właśnie 5. edycja, gdzie będzie konferencja merytoryczna i prezentacja startupów.
Powiedziałeś absolutnie wszystko, o co chciałem zapytać. Daj pytanie zadać. Zacznijmy od tego, czym jest tak naprawdę ten program. Co wy chcecie nim osiągnąć? Bo wy chcecie wyłuskać z rynku albo na rynek wypuścić. Nie wiem, jak to powiedzieć, nie wiem, jak to określić. Młodych, zdolnych ludzi, którzy mają pomysł na biznes, ale nie mają takiego merytorycznego wsparcia od ludzi już będących w biznesie.
Mhm. Myślę, że dobrze to podsumowałeś. Generalnie myślę, że mamy kilka celów. Z jednej strony faktycznie wesprzeć osoby młode, bo jakby zachęcamy osoby w wieku 15-22 lata, czyli jeszcze licealistów, czy te osoby uczące się w technikum do tego, żeby do nas aplikowały, żeby swoje rozwiązania budowały. Więc z jednej strony chcemy tych młodych ludzi w wieku 15-22 lata nauczyć startupowania, nauczyć podstaw AI, tak żeby zobaczyli, jakie są narzędzia, jakie są możliwości do wykorzystania na rynku. Bezpłatne, płatne, to jeszcze zobaczymy. I to jest jakby idea. Natomiast wokół TinCruncha jest też szereg takich działań, jak po prostu promowanie przedsiębiorczości wśród młodych. Ważnym elementem jest budowanie community, budowanie wsparcia i to pomiędzy młodymi ludźmi, dla siebie nawzajem. Tu osoby w danej edycji wobec siebie mogą być tym wsparciem, ale też poprzednie edycje myślę, że mogą być właśnie takimi role modelami dla młodych. Poza tym myślimy też o tym community w kontekście pokoleniowym, czyli starsi związani z nami czy z Youth Business Poland eksperci mogą dać wsparcie tym wszystkim młodym, którzy do nas aplikują, czy też którzy nas gdzieś tam śledzą w social mediach, tak? Jakoś są związani, bo generalnie czy Youth, czy TinCrunch też chce być taką platformą do budowania tych relacji, tak? Czyli ktoś się do nas zgłasza, powiedzmy nie chce być w programie, ale o coś pyta i my zawsze chętnie odpowiemy.
Bo wydaje mi się, że właśnie taki mentoring, tak to bym nazwał, na początku chyba jest bardzo ważny, bo ten świat biznesu jest ekstremalnie duży i czasami zawiły, odnoszę takie wrażenie. Człowiek, który się w nim sprawnie porusza, może tego już nie dostrzegać. A tak, dla takiego młodego człowieka, być może jakiegoś innowatora, który ma fajny pomysł na biznes, to jest labirynt, przez który musi przejść.
Tak, myślę, że tak jest. Myślę sobie, że ja też mam tak na przykład, że jak już kogoś znam, to dużo rzeczy łatwiej jest po prostu popchnąć dalej. I tu nie myślę o takich, wiesz, pejoratywnych koligacjach czy czymś takim, tylko po prostu dużo łatwiej poznawać nowych ludzi, nowe rozwiązania właśnie mając kogoś. Ten pierwszy krok jest, myślę, bardzo ważny i my staramy się, żeby ten pierwszy krok właśnie młodym ludziom zapewnić. Ale tak jak mówisz, mentoring, coaching, wsparcie, to jest coś, co chcemy dać młodym ludziom, możemy dać młodym ludziom i bardzo byśmy chcieli, żeby z niego po prostu też korzystali, nie?
I to jest też bardzo ważne, że Innovation Crunch, nawiążę troszeczkę, pokazał, że później można występować również na scenie z innymi ekspertami, bo przecież podczas wydarzenia pojawili się również uczestnicy waszego programu, którzy już tę drogę z waszym programem przeszli.
Tak, to jest też ważny element Innovation Crunchów, że tak powiem po polsku. I na każdym Innovation Crunchu faktycznie mamy alumnów, głównie czwartej edycji, a we Wrocławiu będzie Oliwka Myczkowska, która jest alumnką trzeciej edycji i w tej chwili też niedawno została laureatką Forbes 30 Under 30. Także osiągnęła, myślę, naprawdę duży sukces. I te osoby właśnie są chętne, żeby pokazać swoje doświadczenie, pokazać to, że warto. I tu mówię Teen Crunch, ale oczywiście brać udział również w innych projektach skierowanych do młodzieży, bo nie jesteśmy jedynym, też nie będziemy się tutaj oszukiwać i czarować, ale generalnie bardzo warto korzystać. Jest super inicjatywa Young Incredibles, gdzie Sebastiana Kulczyka, gdzie też jakby jesteśmy w partnerstwie, więc jest naprawdę dużo możliwości dla młodych i poprzez zapraszanie osób po Teen Crunchu chcemy pokazać, że warto.
Czwarta edycja za nami, piąta przed nami. Zainteresowanie jest, pomysłów jest coraz więcej, AI cały czas się rozwija. Nie widzę tutaj pola do kończenia tego projektu, wręcz przeciwnie, jest to dopiero takie preludium, odnoszę wrażenie.
Powiem kolokwialnie, rozkręcamy się. Cztery edycje były robione przez fundację Teen Crunch. Piąta przeszła pod skrzydła Youth Business Poland, czyli no nieco większej fundacji. I tak jak mówisz, nabieramy wiatru w żagle i piąta edycja to jest tak naprawdę początek tego, co jeszcze przed nami.
A kto może się zapisać?
Osoby w wieku 15-22 lata.
De facto, to już nie ja.
Sorry. De facto z dostępem do internetu, które mają taki, wiesz, dryg do przedsiębiorczości, robią coś w tym obszarze albo w projektach społecznych, czyli pokazują taką stronę zaangażowaną, chętną, skorą do działania, bo to jest też ważne. Zależy nam na tym, żeby osoby, które dołączą do Teen Crunch'a, w pełni się w niego zaangażowały. My mamy takie porównanie, że to jest MBA dla founderów, młodych founderów i coś w tym jest, ponieważ zaangażujemy ich w pół roku w poranne spotkania online, więc taka osoba, która się zgłasza, musi być gotowa na to, że musi się zaangażować, poświęcić, spędzić swój czas, a to, co dostanie, to jest właśnie wiedza, doświadczenie, network i możliwość prezentacji na tej konferencji, więc naprawdę sporo.
Ile jest miejsc? Nieograniczona liczba?
Nie. Chcemy, żeby w programie wzięło udział 30 wyselekcjonowanych osób, bo celujemy i w chłopaków, i w dziewczyny. Także taką liczbę planujemy, aczkolwiek no, może się zdarzyć tak, że będzie to 32 albo 28 osób. Nie?
To cofnijmy się o te dwa lata, jak miałem 18 lat. Tak się zastanawiam. Mam 18 lat, idę do takiego programu. Mówiłaś o cosobotnich spotkaniach z ekspertami. Na czym to polega? Co? Spotykamy się, zadajemy sobie pytania, rozwiewamy wątpliwości?
Jasne. Już mówię. Nasze działanie ma jakby takie dwie linie. Pierwsza to są tak zwane bootcampy, czyli warsztaty i one są o dwóch tematach. Startupów i AI-a. I to jest jakby taka jedna linia właśnie sobotnia. W styczniu dołączony jest mentoring, gdzie to już nie będą prawdopodobnie spotkania w soboty, tylko w dogodnych terminach dla mentorów, mentorek i zespołów. I tam faktycznie jest miejsce na pytania, na odpowiedzi, jak wygląda praca domowa, która jest zazwyczaj w czasie tych mentoringów zadawana. I tam jest przestrzeń na doszlifowywanie tematu. Natomiast na bootcampach mamy warsztaty praktyczne z tematów związanych ze startupowaniem, czyli nie wiem, metodologia Lean Startup, Customer Discovery i różne tego typu rzeczy. Jeśli chodzi o AI, to przegląd trendów, przegląd narzędzi i takie podstawy w rozumieniu, czym to w ogóle jest.
Rozumiem, że przyszłe edycje będą też dla starszych uczestników.
Nie wiem, nie umiem na to odpowiedzieć.
Żartuję, natomiast,
wiesz, no nie wiadomo, natomiast jakby Teen Crunch jest tylko jednym z elementów w Business Poland i na przykład można aplikować do innych programów,
wiesz,
dla
co?
Starszych.
Ja rozumiem, wszystkie nazwy na tej planecie waszych projektów i nazw, wszystko ma teen, youth, młode.
Ale tam jest młode doświadczenie.
PESEL-u nie oszukasz, Daria.
Doświadczeniem również.
Dokładnie, doświadczenie, ale może ludzie, którzy już są bardziej doświadczeni i którzy mają coś do powiedzenia na temat biznesu, mogą podzielić się swoją wiedzą z tymi, którzy chcą coś w tym biznesie osiągnąć. Omówiliśmy wszystko, zgłoszenia jeszcze raz przypomnij, jak wyglądają?
Pierwsza tura, czy pierwszy etap to jest zgłoszenie swojej aplikacji przez stronę internetową. Zbieramy je do przyszłego piątku, do północy.
I kapituła zasiada, wybiera i będziecie poinformowani.
Tak jest.
Moim i Państwa gościem była Daria Sas-Bojarska, Teen Crunch, Youth Business Poland. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
Również dziękuję.
A ja, drodzy Państwo, zachęcam nie tylko brać udział w Innovation Crunch, bo takie wydarzenia będą organizowane cyklicznie nie tylko w Gdańsku, ale jak usłyszeliśmy, również w innych miastach naszego kraju. Ja mam nadzieję, że wysłuchali Państwo tej audycji do końca, a ja już zapraszam za tydzień w sobotę po 13 do Radia Gdańsk. Do usłyszenia. Radiowe AI.